Witam wszystkich. Ksawier Woliński, podcast Wolne Lewo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o squattingu, w szczególności o domu socjalnym imienia Piotra Kropotkina, zwanym też squatem Hulajpoles we Wrocławiu. I będziemy rozmawiać z Markiem z Hulajpola. Na początek może ogólnie o idei squattingu, co to jest w ogóle, bo część osób może nie wiedzieć albo wiedzieć jakieś bardzo ogólne informacje, ale nic szczegółowego i może osobom się przyda taka wiedza od praktyka.
Cześć, to na pewno można trochę na początek rozwiać wyobrażenie o squatach, squattingu, bo często gdzieś w dziełach kultury są one przedstawiane jako meliny czy miejsca do imprezowania. A tak naprawdę squatem można nazwać tak naprawdę zajęcie każdego pustostanu w celu no, jakiegoś użytkowania go, czy to do mieszkania, czy do robienia jakiegoś centrum społecznego. Bardziej słyszy się o tych squatach, które właśnie są tymi centrami społecznymi, bo no, one o sobie po prostu mówią, zapraszają nas do siebie jakimiś wydarzeniami, czy po prostu są otwarte na gościnę, czy właśnie na imprezowanie. Ale no jest też pełno takich squatów, o których się nie słyszy. Po prostu są to ludzie, którzy zajmują sobie pustostany, bo nie mają możliwości wynająć sobie po cenie rynkowej mieszkania. Nie odziedziczyli go, czy nie mają na to, żeby uzyskać kredyt na mieszkanie. No i zdarzają się ludzie, którzy po prostu wchodzą do opuszczonych mieszkań i zaczynają tam mieszkać.
Problem mieszkaniowy jest dosyć spory i narasta. Czy widzicie z waszej strony, no, że wśród na przykład młodszych osób coś takiego się dzieje?
No, widzimy to na pewno, nawet wśród właśnie swoich znajomych. Często się śmiejemy, że squatting dzisiaj jest pewniejszy niż wynajem, bo zdarza nam się, że osoby znajome zgłaszają się do nas, bo właściciel wypowiedział im z tygodnia na tydzień nagle umowę i nie mają się gdzie podziać, nie mają jak znaleźć nowego mieszkania szybko w atrakcyjnej cenie, czy nawet nie mają na kaucję po prostu, bo no, przy wynajmie mieszkania często jest to kilkukrotność czynszu czy ceny wynajmu i takie osoby przychodzą do nas w gościnę. My też właśnie dla takich celów mamy pokój gościnny, w którym osoby mogą spędzić miesiąc za darmo i wtedy żywimy je, dajemy im dach nad głową i no, widzimy na pewno ten problem też w innych aspektach, nawet właśnie po gdzieś komentarzach w internecie czy rozmowach z ludźmi, że ten problem mieszkaniowy jest, widzimy to po cenach nawet mieszkań na rynku, jak one wzrastają teraz, szczególnie w okresie, kiedy studenci zjechali się do Wrocławia, no bo takie miasto jak Wrocław no, jest okupowane wręcz przez studentów i te ceny rosną w tym sezonie.
Czyli to jest tak, nie trzeba prowadzić jakiejś wielkiej działalności aktywistycznej, żeby mieszkać na squacie, znaczy żeby squat był squatem, tak? Czyli to już sobie uporządkowaliśmy, tak mniej więcej. Ale też są takie squaty aktywistyczne, to gdzieś jakby ta, na czym polega różnica?
No różnica polega na tym, że na squacie można i mieszkać i robić rzeczy aktywistyczne. No. Myślę, my łączymy te rzeczy, ale no są osoby, które z aktywizmem nie mają nic wspólnego, tylko ze squatowania zmusza ich po prostu sytuacja materialna, a są osoby, dla których jest to bardziej powiedzmy rzecz ideowa, zasquatować coś, bo nie godzą się z takim stanem rzeczy, że na mieszkanie trzeba wydać często ponad połowę pensji i uważają, że to mieszkanie jest bardziej prawem. I wtedy zaczyna, myślę, się to aktywizm, kiedy jest to właśnie z wyboru, a nie z konieczności. No my staramy się właśnie, żeby mówić o tym, że mieszkanie jest prawem, żeby starać się wspierać właśnie ruchy lokatorskie i dawać taki przykład, że da się właśnie squatować i nie trzeba brać kredytu, czy właśnie oddawać tej połowy pensji, czy nawet ponad połowy pensji.
No ale squatting to też nie jest polska specyfika, ale też w innych krajach. Nie wiem, czy kojarzysz jakieś squaty, czy jak teraz jest silny squatting, nie wiem, czy w Europie, bo kiedyś to było dosyć dużo squatów. Wydaje mi się, można było robić turystykę squatową. Nie wiem, czy to dalej może być stosowane.
Myślę, że dalej może być squatowane, Myślę, że w Polsce to jest tak, że te squaty dalej są trochę taką czymś niewiadomym, że ludzie o tym nie słyszą, a na Zachodzie to się stało już trochę popularne i też przez to państwa zaczęły sobie z tym radzić. Wprowadzono różne prawa, które regulują właśnie squatowanie, takie jak, że po wejściu do budynku dzicy lokatorzy, jak są nazywani squattersi, mają tydzień na to, żeby zgłosić swoje wtargnięcie do pustostanu i dalej są jakby prawnie rozstrzygane rzeczy, czy ten squat zostanie, ile on zostanie. Pewnie dalej są squattersi, którzy tego nie robią, którzy robią to zupełnie nielegalnie, wchodzą do budynku i nikomu o tym nie mówią, ale wtedy no, są oni łatwiej jakby wypychani siłą, bo państwo ma ten as w rękawie, że powiedziało, że oni dali im możliwość legalnego squatowania, więc jeśli tego nie zrobili, to oni są po prostu wyrzucani siłą. No, w Polsce istnieje to prawo lokatorskie, które daje tą ochronę miru domowego, ale no też często ono nie jest przestrzegane i squattersi są też wyrzucani siłą po prostu z domów przez policję. Więc no na Zachodzie myślę, że jest to popularniejsze, ale też bardziej już okiełznane przez państwo.
No tak, w ogóle tak przypomniało mi się, że jedną z największych akcji squatterskich w Polsce to była akcja w Wałbrzychu, kiedy kobiety z dziećmi zajęły, to w czasach Bieda Szybów i transformacji, czyli jakieś kilkanaście lat temu, zajęły po prostu masowo w Wałbrzychu mieszkania. Tutaj osoby z Wrocławia też jeździły je wspierać, więc to jest no, po prostu... Ludzie realizują swoją podstawową potrzebę mieszkaniową w różny sposób. Jeżeli nie jest zapewniane przez społeczność, to no, muszą gdzieś mieszkać, więc zajmują te miejsca nieużytkowane. Dlatego nie wydaje mi się to dziwne. No ale dla wielu osób, które posiadają na przykład swoje mieszkanie, to jest dziwne. Co byś im powiedział?
No, myślę, że to zależy od perspektywy właśnie zarobków, czy perspektywy tego, że dla niektórych to jest norma, że to mieszkanie w rodzinie jest od wielu lat, ale to nie jest normą i dużo osób, powiedzmy wyprowadzając się z mniejszych miejscowości na studia, potem chce dalej być w mieście, w którym się uczyło, podjąć w nim zawód i musi powiedzmy zacząć od zera, czyli to mieszkanie właśnie albo przez całe życie wynajmować i tak naprawdę nigdy ono nie będzie jego, albo właśnie mieć na początek jakiś kapitał, żeby móc wziąć kredyt na to mieszkanie. Więc myślę, że trzeba trochę po prostu poszerzyć perspektywę i pomyśleć o ludziach, którzy nie mają zapewnionego tego podstawowego prawa. No i do nas tacy ludzie też się odzywali właśnie w sprawach, żeby doradzić im, czy po prostu o pomoc, że zeskłotowali jakieś mieszkanie, które usłyszeli od powiedzmy sąsiadów, że jest puste i nie wiedzą, co dalej robić. I zdarza się, że takie mieszkania potem są przyznawane tym osobom, że osoby skłotują mieszkania, zaczynają za nie płacić czynsz, zaczynają podpisywać umowy na media w tych mieszkaniach, a są one potem im przyznawane jako mieszkania komunalne. Czasami mówi się o tym, że to jest wpychanie się do tej kolejki po mieszkania komunalne, ale no czasami ta kolejka jest nierealna wręcz do osiągnięcia. A no, kiedy matka z dzieckiem tak naprawdę nie ma się gdzie podziać, to uważam, że to normalne, że skłotuje mieszkanie, bo co innego ma zrobić? No, znaleźć się na ulicy czy w przytulisku, to często jakby chce po prostu mieć swój kąt, w którym będzie mogła wychować dziecko.
No właśnie, bo skłoty są kojarzone ze zbuntowaną młodzieżą tak zwaną, to znaczy można być też i starszą osobą zbuntowaną, nie ma nic z tym dziwnego ani złego, ale w każdym razie, że tam właśnie siedzi zbuntowana młodzież z bogatych rodzin, która się bawi, ćpa, pije i nie pracuje na przykład w ogóle. A jak to wygląda w rzeczywistości?
U nas jest duża rozpiętość wieku tak naprawdę, bo myślę, że jesteśmy squatem wielopokoleniowym i no, na pewno rozwieje ten o pijanej, bawiącej się młodzieży mit tym, że mamy na skłocie zasady i jedną z tych zasad jest to, że nie można wnosić na teren skłotu narkotyków. Drugą zasadą jest to, że w przestrzeni wspólnej nie pijemy alkoholu i są to zasady na pewno, które pomagają nam w tym, żeby utrzymać to miejsce funkcjonujące jako dom, bezpieczną przestrzeń, w której czujemy się dobrze, a nie imprezownie właśnie, w której osoby, które właśnie pracują, bo to też nie jest tak, że u nas nikt nie pracuje i wszyscy żyją po prostu na pustostanie, już nic więcej im do życia nie trzeba, to właśnie te osoby, które pracują, nie muszą się użerać z tym, że codziennie jest impreza w salonie, bo właśnie można tam pić, więc jesteśmy raczej spokojnym skłotem wielopokoleniowym, w którym pracujemy, nie wszyscy, ale niektórzy pracują. I staramy się po prostu tworzyć miejsce, w którym dodatkowo jakby jeszcze organizujemy różne inicjatywy.
To może opowiedz coś o historii samego składu Domu Socjalnego imienia Piotra Kropotkina. Skąd ten pomysł? Co się działo w ogóle do tej pory? Bo to już trochę czasu minęło od wprowadzenia się. I w ogóle co to jest za miejsce? To znaczy nie musisz mówić oczywiście żadnych szczegółów, gdzie można go łatwo zlokalizować, jeżeli nie chcesz, ale historię tego miejsca jakąś.
No więc Dom Socjalny imienia Piotra Kropotkina powstał w 2019 roku i zajęły go 4 osoby. Ja nie mieszkam tam od początku, mieszkam od ponad 2 lat, no a teraz już będzie leciał 4. rok niedługo mieszkania tam przez osoby. Nie wszystkie osoby, które mieszkały, zajęły to mieszkanie dalej tam mieszkają, ale są powiedzmy wspierające dalej dla tego miejsca. No, tworzymy miejsce, w którym staramy się właśnie łączyć jakieś takie miejsce, w którym możemy czuć się jak w domu z aktywizmem i z miejscem takim kulturalnym, no bo organizujemy koncerty, co roku jedną większą imprezę, jaką są urodziny naszego skłotu. Tam właśnie staramy się łączyć to, że są koncerty, różne wydarzenia kulturalne z wykładami, warsztatami, żeby właśnie nie było to tylko imprezownia, ale miejsce, w którym można się czegoś nauczyć, wysłuchać jakichś mądrych osób, które chcą nam powiedzieć właśnie o problemach społecznych, czy podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami. Oprócz tego właśnie tym aktywizmem nastawiamy się mocno na pomoc innym, bo mamy pokój interwencyjny, w którym przyjmujemy osoby, współpracujemy z 2 organizacjami, Nomadą i Kulturą Równości, i przyjmujemy osoby nie z Polski, imigrantów, którzy mają problem mieszkaniowy, i osoby LGBTQIA+. Na gościnę właśnie do siebie, żeby mogły stanąć na nogi, znaleźć to mieszkanie, dostać odpowiednią pomoc i przez ten czas mieć dach nad głową. Staramy się jakoś tworzyć relacje sąsiedzkie, ale no, to jest dość trudne, kiedy jakby właśnie jest taka renoma skłotów, jaka jest w Polsce, że jest to miejsce imprezowe, więc ludzie trochę trzymają nas na dystans, ale są sąsiedzi, z którymi się dogadujemy. Oprócz tego stworzyliśmy przy swoim domu lodówkę na książki, taki book crossing, do tego stację rowerową dla sąsiadów. Także staramy się wychodzić właśnie na zewnątrz z jakimiś inicjatywami, a nie tylko traktować to jako mieszkanie i imprezownię.
A jakie jest najważniejsze, albo jedno z najważniejszych wydarzeń, jakie pamiętasz? Czy były takie, które szczególnie z mieszkania tam jakieś takie?
No myślę, że było kilka jakichś takich, ale najważniejszym wydarzeniem było, jak mogliśmy ugościć zapatystów, którzy przyjechali do Polski, i u nas na ogródku było spotkanie z nimi. Tak, no myślę, że to było takie trochę chyba wewnętrznie najważniejsze wydarzenie, bo po prostu zapatyści gdzieś tam jako ruch są takim wręcz czasami przykładem.
Kim są zapatyści? Może nie wszyscy czytają moje teksty na przykład.
Okej, to zapatyści są ruchem wyzwoleńczym w Meksyku i oni wyzwolili się w 1994 roku po wielu, wielu latach po prostu niewoli przez białego człowieka kolonizatorskiej takiej, i w stanie Chiapas zrobili no, powstanie najpierw zbrojne, potem złożyli tą broń, ale nigdy jej nie oddali i jakby przejęli terytoria, na których teraz samoorganizują swoją społeczność. No, głównie znani są z kawy, którą uprawiają i tutaj możemy ją w Europie pić, bo jest ona przez nich tutaj dostarczana i palona w Hamburgu przez palarnię kawy. Nawet we Wrocławiu w kilku miejscach można ją dostać. Także jak się ktoś zainteresuje, to można znaleźć.
No tutaj nawet w lokalu, akurat nie jesteśmy na Skłocie, tylko w Komitywie, innym lokalu, i też można kupić, jest tutaj kawa z Chiapas. Także we Wrocławiu wszędzie to jest. Tak, no ja tam wtedy byłem też i to było mocne wydarzenie. Poznać ich historię, wielogodzinne zresztą, opowieść przy ognisku. Szkoda, że nie można było rejestrować, bo była duża dawka informacji.
Ale powstaje książka z tego spotkania, także będzie można przeczytać trochę o tym, jak tutaj we Wrocławiu ich ugościliśmy, co się działo, co powiedzieli, także można wyszukiwać informacji.
A jak urządzone to jest wewnątrz, w sensie organizacyjnym? Jakie macie rady dla innych, żeby nie popełniać błędów, które squatting jakiś tam ma za sobą, bo wydaje mi się, że właśnie pustostany, czyli ten sposób zajmowania przestrzeni, często rodzi problemy ze względu na to, że no, te przestrzenie są zajmowane często przez osoby z różnorodnymi problemami, bo ludzie bez problemów raczej nie muszą zajmować pustostanów. Jak sobie radzić z tym? Jakie zasady wprowadziliście? Jakie sposoby radzenia sobie? Oczywiście to jest proces, ja to rozumiem, ale no teraz na przykład ktoś słucha i chciałby założyć, ale żeby to nie było tak na hura, super, zajmujemy skład i później zobaczymy, co się będzie działo.
Myślę, że najważniejsze jest dobrze się znać z osobami, z którymi się tworzy takie miejsce, bo no, będzie się z nimi mieszkało i myślę, że to jest ważne, żeby dogadywać się z osobami, z którymi się mieszka. U nas na szczęście jakby dużo osób podchodzi do właśnie squattingu ideowo, więc część osób po prostu z tej stałej ekipy, która mieszka, nie ma jakichś tam większych życiowych problemów. Myślę, że to się przekłada na to, że mamy ich też mniej w grupie, ale no, zdarzają się te problemy grupowe też często przez po prostu gości, których przyjmujemy, bo widzimy, że oni nie radzą sobie w takim życiu w społeczności. Myślę, że najważniejszą kwestią do rozwiązywania tych sporów, jakichś konfliktów w grupie jest spotkanie się. Sam zauważam, że im więcej rzeczy jest rozwiązywanych na jakichś komunikatorach, tym problemy się nawarstwiają. My mamy od początku taki proces, że co tydzień spotykamy się i rozmawiamy o sprawach domowych, a raz w miesiącu mamy spotkania takie emocjonalne, czyli mówimy o tym, jak się czujemy, co nam przeszkadza, co nas wkurza w domu, i to jest też na pewno ważne, że możemy sobie się wygadać z naszych emocji, jak podchodzimy do domu, do innych domowników. Oprócz tego mamy na przykład dyżury sprzątania, co niektórzy mówią, że na skłotach właśnie, nie wiem, jest bałagan, jest brudno, nie powinno być dyżurów zasad. No my jesteśmy raczej z tych zasadowych i dyżurowych, więc mamy dyżury sprzątania. Tak, co tydzień na spotkaniach staram się sobie weryfikować właśnie porządki w domu, kto zrobił dyżury, kto nie zrobił. Oczywiście no, przyjmujemy to, że każdy może mieć gorszy tydzień, czegoś nie zrobić, ale no, też po prostu wtedy pomagamy sobie nawzajem. Myślę, że przede wszystkim warto opierać taki skład jak dom po prostu na przyjacielskich relacjach, starać się sobie pomagać i tak tworzyć to miejsce.
No tak, ale czy są jakieś takie, bo mówiłeś o tych zasadach niepicia, czy trzeba dużo restrykcji tworzyć, czy one są raczej z praktyki wynikają, czy trzeba z góry mieć jakieś takie założenia sztywne?
No chyba one mocno zależą od wizji miejsca, jakie chce się tworzyć. U nas tych zasad nie ma dużo. No właśnie jest ta zasada niepicia, nie wnoszenia narkotyków. Mamy też zasadę niewnoszenia mięsa, bo sporo osób jest chyba wszyscy z takich stałych domowników są wegetarianami, część jest też weganami. Oprócz tego no, po prostu jest taka zasada wzajemnego szacunku też. Jesteśmy grupą anarchistyczną i tworzymy ten dom na takich zasadach anarchistycznych, że nie wykluczamy nikogo, żadnej mniejszości. Staramy się zwracać uwagę, jeżeli ktoś robi to nawet nieświadomie z naszych gości. Opieramy dom na właśnie pomocy wzajemnej sobie nawzajem. Też właśnie staramy się nieść tą pomoc wzajemną na zewnątrz. Ale takich zasad typu jakieś zakazy, nakazy, to właśnie oprócz tych, które wcześniej wymieniłem, i dyżurów, to nie mamy.
Ja mogę być nieobiektywny, ale mój starszy kolega z akcji lokatorskiej był u was na squacie, który nigdy nie miał wcześniej żadnych kontaktów ze squattingiem, a z ruchem to tylko przez nas. Działa w kwestii mieszkań zakładowych, no był tam z jakiejś okazji. Mówi, że no tam wspaniale sobie wszystko młodzi ludzie zorganizowali. No, to już jest osoba no, starsza. No więc to jest bardziej obiektywna opinia, że faktycznie ten skład no, jakoś pozytywnie się wyróżnia. A tak jeszcze kończąc, chyba że masz coś do dodania.
No właśnie co do tego, tej takiej oceny powiedzmy wyglądu, można powiedzieć miejsca, chciałem tak powiedzieć, że właśnie często na squatach, kiedy ja się zajmuję, są ciężkie warunki takie mieszkaniowe, typu no, bałagan, nie ma wody, nie ma prądu i myślę, że to też rodzi często konflikty i to jest duża praca na squacie, ciągłe powiedzmy remontowanie, ciągłe staranie zapewnienia sobie zasobów, to też pewnie rodzi dużo konfliktów i myślę, że jeśli ktoś się decyduje na założenie squatu, myśli o czymś takim, to musi wiedzieć i trochę umieć żyć w takich warunkach, mieć jakieś takie zdolności praktyczne, żeby móc sobie zapewnić polepszenie tych warunków. Tak, no my na przykład... Mimo, że mieszkamy już tam ponad 3 lata, to dalej często trzeba coś wyremontować, bo to jest jednak pustostan, który przez długi czas stał pusty. Też tak chwaląc się może powiem, że tak naprawdę jesteśmy uniezależnieni od miasta, bo energię, którą mamy, jest z paneli słonecznych, wodę mamy ze studni, także tak naprawdę... Wytworzyliśmy sobie warunki takiej no, niezależności, że tak naprawdę miasto może nas wyrzucić tylko siłą, a nie może nam grozić pozbawieniem nas jakichś warunków właśnie mediowych, mediów po prostu.
Ja tylko powiem, że to prawdopodobnie udało wam się jak na razie ochronić dosyć ładny, zabytkowy, modernistyczny budynek. Przy okazji podejrzewam, żeby go zburzyli albo coś strasznego z nim zrobili. Więc to też jest jakiś dodatkowy, kulturowy taki plus. No i cieszę się, że studnie udało się wykopać, bo tam obserwowałem to. Znaczy co jakiś czas, jak się pojawiałem, to się zastanawiałem, czy się uda, ale chyba rozumiem, że się udało. No to jest właśnie ta kwestia praktyczna, ale niektórych to może przerażać, bo na przykład niewiele potrafią, bo w domu nikt ich nie nauczył. Czy u was się można nauczyć, jeżeli ktoś ma chęci, nie wiem, kopać studnie na przykład?
Tak, na pewno. Ja sam się wiele nauczyłem, remontując tam nawet takich no, prostych rzeczy, jak malowanie ścian, czy gdzieś tam łatanie dziury w ścianie. Ale no, instalację elektryczną, którą mamy, właśnie kolega uczył się tworząc ją, więc a teraz działa to super i jakby no, jesteśmy w stanie i ładować sobie telefony, komputery. Latem chodzi u nas lodówka, także da się sobie zapewnić takie warunki od zera. Jakby bez umiejętności, ucząc się tego, wiadomo, że to wymaga czasu, trochę też gdzieś tam środków finansowych. My też jako squat nie jesteśmy, jak myślę, że wiele miejsc, uzależnieni od tego, żeby robić koncerty, w których na przykład się finansujemy, bo finansujemy się sami, po prostu utrzymujemy się z składek. I to jest też takie, myślę, że ważne, że możemy ten czas poświęcać nie na finansowanie się przez robienie imprez, tylko na rozwój tego miejsca, na jakieś remontowanie i ulepszanie po prostu go.
No i imprezowicze wam, no nie jesteście uzależnieni przede wszystkim od imprezowiczy i imprezowiczek, bo to też jest problematyczne z tego, co zauważyłem na części składów, które muszą organizować te imprezy, bo ciągły bal tam w sumie trwa. To, co też jest fajne. Ale zastanawiam się, jak z osobami introwertycznymi, to znaczy, które mają problem ze złapaniem kontaktu z większą społecznością. Czy dla takich osób też jakoś się znajdzie miejsce? Czy jest sposób, czy forma włączania?
Tak, no nawet mamy takie osoby. I to nie jest tak, że jakby na skłocie ciągle spędza się czas wspólnie, mimo że dużo jest tego czasu gdzieś tam w kuchni czy w salonie, który spędzamy razem. To każdy ma swoją przestrzeń, swój pokój, w którym może się zamknąć, siedzieć samemu i tak naprawdę powiedzmy oprócz robienia takiego minimum, czyli gdzieś tam wypełniania swoich dyżurów, interesowania się sprawami domu, przychodzeniem na spotkanie, to nie trzeba jakby ciągle spędzać czasu razem, więc introwertycy też się odnajdą jak najbardziej w takich przestrzeniach.
Okej, ja myślę, że to jest bardzo pozytywne zakończenie rozmowy. Myślę, że część osób przynajmniej trochę zmodyfikowała swój pogląd na temat squattingu. On potrafi być bardzo różnorodny i dotyczyć wielu różnych osób w różnym wieku i pracujących, niepracujących i zajmujących się tymi i tamtymi rzeczami, ale ten squat wrocławski, który teraz istnieje tutaj, Hulajpole, pokazuje moim zdaniem, oczywiście ma jakieś tam swoje problemy, jak każde miejsce, gdzie się mieszka, ale pokazuje, że można to robić no, porządnie, to znaczy na ile to jest możliwe w takich warunkach trudnych i że da się porządnie zrobić squatting w Polsce. To dzięki za rozmowę i do zobaczenia.